kolejne nasze spotkanie. Kiedy stajemy wobec wielkiej tajemnicy Boga, człowiek pragnie chleba doczesnego. Pragnie tego pokarmu, który zaspokoi jego głód, jego pragnienie. A Bóg chce nam dać niezwykły dar. Chce napełnić nasze serca miłością. I często jesteśmy podobni do uczniów, którzy są zaniepokojeni, pełni obaw, którzy nie dostrzegają niebezpieczeństwa, jakie staje na ich drodze. Nie mają w sobie właściwego rozeznania, nie mają odwagi, aby podjąć tę walkę duchową, walkę w zmaganiu ze złem, które w jakimś stopniu rani, dotyka, sprawia ból, ogranicza. Potrzeba nam dzisiaj tego niezwykłego znaku, jakim jest Eucharystia. Zobaczmy, Bóg przychodzi do mnie, aby powiedzieć mi, oto chcę Cię nakarmić miłością. Chcę uczynić Twoje życie lepszym. Chcę uczynić Twoje życie szczególnym świadectwem, że Bóg jest w życiu każdego z nas, że On chce to życie zmieniać na lepsze. Dlatego poddaj się tej atmosferze spotkania. Poddaj się temu wszystkiemu, co jest wolą samego Boga, aby On, przemieniając Cię, dał odwagę robienia kolejnych kroków, podejmowania kolejnych decyzji zgodnych z Jego wolą. Dzisiaj chcę kontynuować ten temat z poprzedniego spotkania. Pochodzenie związania duchowego. I trzeba nam dzisiaj w sposób szczególny zrozumieć źródła związania duchowego. Jest to ważne, abyśmy zrozumieli proces uwalniania. W większości przypadków jest to problem dwóch czynników. Z jednej strony pojawia się trauma, rana. Z drugiej strony pojawiają się zaburzenia psychiczne, które dają punkt zaczepienia lub otwierają drzwi złemu duchowi. Piękny tekst w liście do Efezjan 4:27, mówiący o walce duchowej, o umiejętności przywdziania zbroi, która jest w stanie nas obronić. I to związanie duchowe oznacza, że osoba zgadza się na to, choćby nawet nieświadomie, w pewnym stopniu przyzwala na wpływ demoniczny. Otwieramy złemu duchowi drzwi i rodzi się pytanie, czy można tę zgodę odwołać oraz w jaki sposób można mówić o kwestii zgody w przypadku małych dzieci czy też grup osób. Kiedy mówimy o związaniu demonicznym, trzy formy zaczepiania przez ducha złego, on zaczepia się w życiu każdego z nas. I tą najniższym stopniem, najniższą formą to są zranienia i traumy. Mogą to być bolesne zranienia, osąd ze strony rodzica lub nauczyciela. Szczególnie gdy był usłyszany w pierwszych latach naszego życia. Często wracamy do tych wydarzeń, kiedy zostaliśmy głęboko zranieni. I warto postawić sobie pytanie, czy ja potrafię przebaczyć? Czy chcę przebaczyć? Czy już przebaczyłem? W wielu sytuacjach jest to bardzo trudne. Drugim problemem, który pojawia się w tych zranieniach i traumach, jest to bardzo przykre zdarzenie, trudne do przyjęcia, kiedy mamy świadomość, że dziecko zostało poczęte z gwałtu lub jako dziecko niechciane przez rodziców albo ze związku pozamałżeńskiego. Tu nieumiejętność przebaczenia, oderwania się od tego wszystkiego powoduje to, że obniżamy poczucie swojej wartości. Czujemy się kimś gorszym. Kimś, kto w jakimś stopniu nie doświadcza tego wszystkiego, co jest pełnią miłości, pełnią zaufania. I cały problem polega na tym, że nie chodzi o same okoliczności, ale chodzi o sposób ich rozumienia i interpretowania. Że często wydarzenia z naszego życia chcemy rozumieć według swojego pomysłu, swojej koncepcji, ale często nie chcemy ich przyjmować w tym, co jest zamysłem Pana Boga, żeby nas z tego wszystkiego wyzwolić. I pozostałe w ten sposób zranienia skłaniają osoby do szukania ochrony, pocieszenia czy rekompensaty. W wielu sytuacjach próbujemy w jakimś stopniu usprawiedliwiać siebie, innych, ale szukamy czegoś, co wydaje się być momentem pocieszenia. Przecież nie jestem taki najgorszy, są ludzie gorsi ode mnie. I szukanie rekompensaty. Panie Boże, daj mi coś w zamian. A jeśli nie, to nie wiem, co zrobię ze sobą, jak jestem w stanie dalej żyć. Kiedy pojawia się pomoc ze strony Pana Boga, ze strony drugiego człowieka, często odpowiedzią na tą pomoc jest izolacja albo przemoc. Człowiek zaczyna się izolować, oddzielać od tego wszystkiego, co jest dobrą propozycją, co jest zachętą do tego, abyśmy przełamali te wszystkie nasze niemożności. Te schematy przeżyć i postępowania stają się otwartą furtką do działania demonów, do działania złego ducha. I może czasami potrzeba właśnie tej modlitwy wstawienniczej, modlitwy uzdrowienia, może czasami nawet modlitwy egzorcyzmu, żeby to wszystko, co stało się złego, zostało przezwyciężone, zostało pokonane mocą miłości, miłosierdzia samego Zbawiciela. Drugim punktem w tej rzeczywistości jest ludzki grzech. Powtarzana często, a szczególnie nieodpokutowana, wina powoduje nawyk grzeszenia i osłabiania woli w konkretnym obszarze naszego życia. I nie chodzi o grzechy nałogowe, ale chodzi o pewien sposób bycia, że zaczynam zobojętniać problem samego grzechu. Tak jakby ten grzech nie był niczym przerażającym, strasznym, ale zaczynam spłycać rozumienie grzechu. Zaczynam zapominać o tym, że tym grzechem ranię ukochaną osobę. Kogoś najbliższego. Kogoś najważniejszego. I patrząc na ten obszar, pojawia się to, co jest grzechem zaniedbania. To bardzo trudny moment, kiedy odmawiamy przebaczenia. Zostaliśmy zranieni, zostaliśmy dotknięci, ale nie chcemy przebaczyć. Nie chcemy przyjąć Bożego miłosierdzia i tym miłosierdziem nie chcemy obdarzyć drugiego człowieka. Ważnym grzechem zaniedbania, który rujnuje te relacje, to grzech popełniony wobec osób słabych, słabszych. Takie grzechy jak tortury, gwałt, działania wojenne, aborcja. To są te grzechy, które powodują, że brakuje przebaczenia. Mogą to być również grzechy społeczne, czy też grzechy rodzinne. Trwanie w gniewie, kazirodztwo, grzechy etniczne, czy też grzechy narodowe, niewolnictwo, rasizm, wojna. Mogą one wpływać na daną osobę w sposób pośredni. Jak bronić się przed tymi grzechami, zwłaszcza społecznymi? Często Kościół zachęca nas do pewnej formy ekspiacji poprzez nabożeństwa pokutne. I może czasami trzeba przyjrzeć się temu wszystkiemu, czy w historii Twojej, Twojego małżeństwa, Twojej rodziny, Twojej wspólnoty, Twojej parafii są te grzechy, które powodują to, że ktoś inny nie ma dostępu do łaski Bożej. Bo Twoja postawa, Twoje zachowanie, Twój brak świadectwa blokuje dostęp łaski Bożej. I kiedy przychodzimy tutaj dzisiaj, chcemy w sposób świadomy powiedzieć: Panie Boże, uwolnij nas od tego wszystkiego. Abyśmy zamknęli te wszystkie dostępy do nas samych, do drugiego człowieka. Kiedy zapraszamy złego ducha, kiedy powodujemy to, że w naszym sercu jest oziębłość, ospałość, zniechęcenie, pustka, które rujnują cały dorobek pracy, często nas samych, naszych bliźnich. Trzeci najtrudniejszy problem, najpoważniejszy rodzaj otwarcia się na wpływy demoniczne stanowią praktyki okultystyczne. Niekiedy okultyzm przychodzi przez rodzinę. Praktyki religii pogańskich. Przywożenie z podróży zagranicznych różnych bożków. Stawianie ich na zaszczytnym miejscu. Fałszywa praktyka objawień prywatnych oraz wszelkie formy bałwochwalstwa. To może powodować, że to skrajne zaangażowanie rujnuje nasze życie duchowe, rujnuje to wszystko, co jest pragnieniem dobra. I może korzystamy z tych wielkich owoców Bożego miłosierdzia, wypracowanych przez wspólnotę Kościoła. Ale mimo wszystko potrzeba naszego wysiłku, naszego zaangażowania. Również to działanie, które jest związane ze skrajnym zaangażowaniem w ideologię. Słowo Boże zdecydowanie potępia takie praktyki. W Księdze Powtórzonego Prawa 18, 10, 11 Bóg mówi o tym, że On jest Bogiem wiernym, że On kocha każdego człowieka i pragnie, abyśmy my również byli wierni w tym, co jest miłością, co jest wiarą, co jest zaufaniem. Kiedy patrzymy na te doświadczenia, pojawia się błędne koło. Z jednej strony grzech, z drugiej strony doświadczenie duchowe zła. Później pojawia się izolacja, zemsta, przemoc. To błędne koło, które powoduje, że nie jesteśmy w stanie wyrwać się z tego wszystkiego. I dlatego Jezus zachęca nas do tego, abyśmy potrafili przebaczyć. Przebaczyć najpierw sobie, później przebaczyć drugiemu człowiekowi, aż wreszcie przebaczyć samemu Bogu. Związanie duchowe może wynikać również z problemów psychicznych. Kościół ma wieloletnią tradycję odróżniania dręczenia demonicznego od choroby psychicznej. Potrzebne jest rozeznanie przed przeprowadzeniem obrzędu egzorcyzmu. Przyczyny mogą być różne. Mogą być przyczyny naturalne, ale również diabelskie, demoniczne. I w takiej sytuacji konieczne jest właściwe rozeznanie tego, na ile jest to opętanie, a na ile jest choroba psychiczna. I to rozeznanie wymaga nie tylko głębokiej wiary, ale wymaga również ogromnego doświadczenia duchowego i wymaga wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem za sytuację człowieka, który jest związany duchowo. Dalszym problemem pojawiającym się w tym związaniu duchowym jest przyjęcie kłamstwa. Osąd przyjęty przez człowieka może wpłynąć na jego świadomość. Słysząc rodzica lub inny autorytet powtarzający, że do niczego się nie nadaje, choć nie chcesz, aby była to prawda, możesz poczuć się przymuszony, by uwierzyć, że jest to prawda. I wiele osób akceptuje pewien wzorzec zachowania i często jest to ucieczka od bólu i cierpienia. Jeżeli ktoś cię odrzuci, pomniejszy, skrzywdzi, to często masz w sobie wewnętrzny bunt, ból, z którym sobie nie radzisz. I wtedy pojawia się coś, co jest fałszywym obrazem, jest przyzwoleniem na kłamstwo. Nie żyję w sposób autentyczny, realny, ale żyję w sposób iluzoryczny, czasami urojony, doprowadzając do tego, że moje życie jest dalekie od Boga, od Jego miłości, ale również jest dalekie od drugiego człowieka. W Piśmie Świętym, w Ewangelii Świętego Mateusza, 4, werset 4, zapisane jest, że mamy żyć w prawdzie. To, co powiedział Jezus, prawda was wyzwoli, prawda uczyni was ludźmi nowymi. W Księdze Rodzaju 1:26-27 Bóg mówi, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i mamy pilnować tego, aby nie zniekształcić tego obrazu. Dalej Izajasz 43:4 mówi, że jesteśmy cenni w Jego oczach, że jesteśmy wspaniałym darem, jesteśmy cudowną perłą miłości, która rodzi się z cierpienia. I w liście do Efezjan 2:10 święty Paweł mówi, że jesteśmy Jego dziełem, że zostaliśmy stworzeni według Jego zamysłu, ale zostaliśmy również odkupieni w Jego zamyśle. Że to wszystko, co było złe, zostało przemienione najświętszą Jego krwią, Jego cierpieniem, Jego krzyżem, Jego miłosierdziem. Potrzeba nam dzisiaj, abyśmy przezwyciężyli kłamstwo. Dziecko wychowane w rodzinie opuszczonej przez ojca może w sobie rozwinąć poczucie odrzucenia i głęboko uwierzyć w to, że nie jest godne miłości. Zawsze będzie odrzucone, Bóg jest daleko i nie troszczy się o mnie. Co wtedy zrobić, żeby przełamać tego ducha kłamstwa, ducha fałszu? Bóg odpowiada nam, mamy uwierzyć Jego słowu i przyjąć wolność Ducha Świętego. Niech te ostatnie słowa będą dla nas zachętą, abyśmy wobec tych problemów, tych trudności, które stają na naszej drodze, uwierzyli Bożemu Słowu. Przyjęli to Słowo i zechcieli przyjąć wolność Ducha Świętego, bo ona jest w stanie uczynić nas ludźmi nowymi, którzy odczują moc i radość Bożej miłości.